Raport Martina. Zapomniałem włączyć mikrofon. I 1 marca 2012 roku witamy Państwa serdecznie. Tych, którzy jeszcze zostali, żeby posłuchać raportu Martina audycji, gdzie jedziemy po lewicy, po prawicy i po próżnicy, zwłaszcza po wszystkich. W związku z czym lewica jak przychodzi, to mówi, że Martin, jaki ty jesteś prawicowiec. Prawica jak przychodzi, to mówi, Martin, czemu jesteś lewakiem? I za chwilę nikt mnie nie będzie słuchał, bo właśnie trudno coś mówić w takim kraju, kiedy zawsze trzeba być lewicą albo prawicą. Najgorsze jest być pośrodku. Nauczyłem się tego, jak mieszkałem w Krakowie, bo tam Wisła z Krakowią się ciągle po pyskach prały. No to takie dwa zespoły, nie? I ja sobie postanowiłem genialny sposób, że wymyślę. Powiem, że nie jestem za nikim. Wow. I wtedy będę miał spokój. No więc tak sobie pomyślałem i tak robiłem i dostawałem od wszystkich jednocześnie. Tak, dobrze, to ja tutaj się chciałem przywitać ze wszystkimi, którzy są na czacie na stronie www.kontestacja.com albo na chat.kontestacja.com oraz zwłaszcza tym, którzy sponsorują audycję Raport Martina. Jest! I my wiemy, że jesteśmy najlepsi. My wiemy, że należymy do elity, a inni niech się łudzą, że też są na poziomie jakimś. Dobra, nieważne, dzisiaj jest audycja. No, nie wiem, mam taką straszną chęć, żeby ciągnąć dalej ten temat, przez który mnie coraz więcej ludzi nie lubi, który był tydzień temu. Muszę wspomnieć o tym, bo tak mi się to podoba. No nie wiem, dużo się okazało, że wiele ludzi, którzy słuchający kontestację, no ma takie ogólnie, no ma taką koncepcję życiową, że biała rasa rządzi. Jest najlepsza, biała rasa. Biała europejska rasa. Biała katolicka europejska rasa jest zdecydowanie najlepsza i bardzo fajnie i to oczywiście, że możemy porozmawiać o tym, że Arab ma prawo oddychać, ale jednak nie można nigdy zapomnieć o tym, że biała rasa jest najlepsza i Polacy wśród niej też są najlepsi.
To moja kontestacja jest najmojsza!
Kontestacja.com
Tak, i to tak sobie dla przypomnienia, w jakim kraju ogólnie mieszkamy i jakie obowiązują zasady, że moja kontestacja jest mojsza niż twojsza, bo jest mojsza. No, dobrze, okej, dobrze. To ja zacznę od dzisiaj od tego, że ludzie zrobili, wymyślili sztuczną macicę. Nie, zaraz, to nie był ten temat. Więc dobrze, to ja zacznę od innego tematu. Dlaczego Polacy, i tutaj poproszę o telefon, od razu kogoś, żeby zadzwonił. Dlaczego Polacy nie doceniają przedsiębiorców? To ja wiem, że to jest już odpowiedź zawarta w pytaniu, tak, coś takiego, no to tak, czyli dlaczego, kto jest twoim bohaterem i dlaczego Lenin, no to tak samo brzmi pytanie, ale w tym wypadku ma to uzasadnienie, bo zrobiono badania opinii publicznej i opinia publiczna powiedziała, że, jak to powiedzieć ładnie, że przedsiębiorcy nie wytwarzają większości dochodu naszego kraju. Tak uważają ludzie. Zadano im pytanie takie. Czy polscy przedsiębiorcy dają zatrudnienie większości Polaków? Pytanie jest o tyle głupie, że kto inny miałby dawać zatrudnienie większości Polaków? UFO? Kosmici? Nie wiem, premier Tusk? Przecież on nie ma firmy, nie? No to przedsiębiorcy dają zatrudnienie, chyba wszyscy, a nie czy w ogóle. No i odpowiedź na to pytanie, czy polscy przedsiębiorcy dają zatrudnienie większości Polaków, powiedziało, że tak, albo raczej tak, 33% odpowiadających. Natomiast zdecydowanie nie albo nie powiedziało dwa razy więcej, 62%. A 5% powiedział, nie wiem w ogóle skąd się bierze zatrudnienie, w ogóle ja nie wiem. Kto kogoś zatrudnia tutaj, nie wiem, a to pieniądze jakieś są skądś, tak? Tu, tak? To ja myślałem to na filmie tylko. No więc, jak mówi główna ekonomistka Lewiatana, Małgorzata Starczewska-Krzysztof, Będzie trudne. Dobrze, że umiem po polsku, bo Amerykanin by tego nie wymówił. Uwaga. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Goodness gracious. Więc mówi tak. Wiedza o tym, co jest źródłem dochodu wytwarzanego w każdej, nie tylko polskiej gospodarce, jest jak widać dość nikła. To powiedziała ta pani, bo to pewnie była pani magister. Ja nie jestem magistrem, więc ja mogę powiedzieć sobie tutaj z podniesionym czołem, głośno i otwarcie, że Polacy gówno wiedzą. No ale no, to znaczy to samo, jak ktoś lubi słuchać bardziej, że jest nikła, to też może. Dlatego warto przy każdej okazji informować, że ponad 70% PKB wytworzone było przez przedsiębiorstwa. Mówi ta pani Małgorzata. Pozostałe 27-28% wypracowały inne podmioty. A także pochodziło z cła i podatków, powiedziała ekonomistka. Co mnie trochę zaskoczyło, bo w jaki sposób PKB może pochodzić z podatków? To w ogóle jest... W jaki sposób, inaczej mówiąc, w jaki sposób bogactwo kraju może pochodzić od pobierania podatków? Jak można to wliczać w wytwarzanie bogactwa? Czy coś się produkuje za pomocą pobierania podatków? No według pani Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek to 28% naszego bogactwa pochodzi z tego, że jeden facet zabiera drugiemu pieniądze i daje trzeciemu facetowi. I to jest część bogactwa naszego kraju, którym my się cieszymy wspólnie. To jest coś, co my z tego mamy, że krążenie pieniędzy nam pomaga ogólnie w życiu. Takie zabieranie jednemu, dawanie drugiemu. No więc ja nie wiem, jak skąd się bierze ten proces rozumowania głównej ekonomistki, prawda, z Lewiatana, ale ja bym powiedział, że 100% produkują polskie przedsiębiorstwa, a ci, którzy nie produkują, to zajmują się tylko redystrybucją tego bogactwa, czyli zabierają tym przedsiębiorstwom, które produkują 100% bogactwa i dają tym i tamtym i owym. I to, co dają, nie można wliczać w bogactwo. To jest bogactwo zabrane komuś, kto je stworzył i dane komuś innemu, a nie wyprodukowane, nie? Więc taka wiedza ekonomiczna jest moja i może ja jestem głupim, tępym fiutem tutaj, ale tak skromnie powiem, że ja uważam, że nie jestem głupim, tępym fiutem, mam absolutną rację, za to reszta jest głupimi, tępymi fiutami, no chyba, że akurat kobietom zadano to pytanie, to nie są fiutem. No i dzwonią ludzie, żeby to skomentować, moje brzydkie słownictwo tutaj, za które serdecznie przepraszam, ale zaraz go użyję znowu. I teraz jest słuchacz, którego witam.
Witam wszystkich, dobry wieczór.
Dobry, drobny wieczór. No jak ci masz komentarz na temat tego, co Polacy myślą o przedsiębiorcach?
Ja mam taki komentarz, że w kraju, w którym uchwala się urzędowy obowiązek wstawienia drzwi do domu, tylko dlatego, żeby strażacy mieli pracę, żaden sondaż nie jest w stanie mnie zdziwić. Dzięki, pozdrawiam.
No dzięki wielkie, na razie. To był całkiem ciekawy głos słuchacza, którego już nic nie dziwi. W związku z czym ja mam taką propozycję, żeby zmienić temat dzisiejszej audycji na taki, gdzie w Polsce są domy wariatów. Dlaczego? Bo na przykład ja nie wiem, ja bym się też chciał dowiedzieć. Jaki sens jest gadać o gospodarce, skoro, jak się okazuje, większość Polaków uważa, że polscy przedsiębiorcy nie dają większości zatrudnienia Polakom, tylko to zatrudnienie się bierze skąd? Skąd? No tego nie powiedzieli w tej ankiecie. Ale for goodness sake, 61% Polaków jest przekonanych, że przedsiębiorcy nie wytwarzają większości dochodu naszego kraju, no. A większość Polaków uważa, że nie dają zatrudnienia większości z nas. To kto daje zatrudnienie większości z nas, się pyta. Może to ktoś zna odpowiedź na to pytanie. Dzień dobry, słuchacz jest z nami.
Dobry wieczór, witam, Futrzak z tej strony.
A, cześć.
Tak, chodzę gdzieś po sklepie, więc dlatego, ale mówię sobie, zadzwonię, bo ja wyobraźcie sobie, że ostatnio byłem na spotkaniu z Ikonowiczem, nie Kononowiczem, tylko tym od, tym, podobno bardziej na lewo to jest już ściana.
Ikonowicz, czekaj, to przypomnij, który to był, bo mi się teraz już myli z Kononowiczem.
To jest taki gościu, który założył jakieś biuro sprawiedliwości społecznej. No w tej chwili coś tam kombinują z Palikotem, który też był na tym spotkaniu. Ogólnie średnia wieku tej publiki to oscylowała na poziomie mniej więcej świętej pamięci.
Okej, okay. Mikonowicz, no dobrze, już mi przybliżyłeś obraz, już pamiętam.
Tak, przybliżyłem, tam jakieś protesty przeciwko eksmisjom robić, bo miała być jakaś eksmisja, rodziny robią.
Wow.
No, zwołał ludzi, żeby zrobić protest, dziennikarze i podobno eksmisja została odroczona.
O, proszę bardzo. Aha, a właściciel co tak, na to powiedział?
Tam nie wiem, kto jest właścicielem, chyba jakiś urząd.
Aha, urząd, no to dobrze, no chyba, że urząd. No znaczy niczyje po prostu, niczyje. No.
Nie, będą tworzyć Bank Sprawiedliwości Społecznej, będą pożyczać bezprocentowo ludziom biednym, zadłużonym pieniądze, żeby tym wrednym...
Palikota pieniądze, tak? I Ikonowicza. Prywatne tak, pieniądze bank, Palikota. No.
Nie, Bank Sprawiedliwości Społecznej, więc ja oczywiście podpytałem do gościa i zapytałem wprost, czy zamierzacie zarabiać na rezerwie cząstkowej.
O.
No i w tym momencie pan stwierdził, że on się nie zna na bankowości.
Nie zna się. No. Ale po co ma się znać? Wie, jak zabierać pieniądze. No i skąd, a czy powiedzieli, skąd wezmą pieniądze do tego Banku Sprawiedliwości Społecznej?
No mają być, na początku mają być jakieś zrzuty. W sensie, że mają się ludzie składać, żeby powstał ten Bank Sprawiedliwości Społecznej.
A owsiak taki, no to jest już, no. Jeden jest. Może zatrudnią owsiaka jako eksperta od Sprawiedliwości Społecznej czy czegoś, od zbiórek.
No, także jak ja zapytałem, dlaczego w ogóle na przykład nie postulować takiej prostej rzeczy, jak całkowitego zwolnienia z opodatkowania pracy, całkowicie, czyli żadnych podatków dochodowych, żadnych składek, no to stwierdził, że to się tak nie da, bo to by budżet zniknął w ogóle, by budżetu nie było, jakby ludzie najbiedniejsi nie płacili podatków.
To by nie było budżetu, bo by nie... Aha. A budżet jest potrzebny po to, żeby była sprawiedliwość
społeczna. Po to, żeby na przykład tym biednym ludziom, którzy okradani przez podatki, żeby fundować na przykład bezpłatne przedszkole dla ich dzieci. Bo na przykład ktoś ma dwójkę dzieci i go nie stać zapłacić za przedszkole.
No to tak, no to ma bardzo dużo sensu. Trzeba pomagać tym biednym ludziom bardzo głośno, a po cichu im zabrać najpierw pieniądze, żeby było komu pomagać. No bo to tak głupio pomagać, jak nie ma komu, nie? To bez sensu by było.
Trzeba stworzyć, trzeba lepiej ludziom zabrać, tak, żeby mieć komu potem pomagać, no.
W ten sposób się ulepsza świat, proszę państwa, że tworzymy potrzeby, które dobrzy ludzie mogą potem zaspokajać, czyniąc się coraz lepszymi ludźmi i zwiększamy ilość dobra w kraju. Tak.
Tak jest. Tak jest. Dobra.
To dzięki.
Czym się na razie?
Na razie. Tak więc słuchacie kontestacji i raportu Martina, w którym ja zadałem tu pytanie, gdzie są domy wariatów w Polsce? Ja dalej podtrzymuję, jeżeli ktoś wie, to niech powie, bo ja bym chciał sobie taką mapę zrobić albo coś. Wiem, że są dwa. Są w Kobierzynie, jest to koło Krakowa, i w Tworkach koło Warszawy. A gdzie są jeszcze domy wariatów? I może na to pytanie odpowie nam rebeliant, albo może będzie chciał się trzymać tematu audycji. Cześć.
Witaj Martin, ale teraz po prostu puściłeś się z tym, zresztą nie tylko ty, bo ja czytałem ten cały raport, czy może sondaż, ale puściłeś teraz kaczkę dziennikarską, bo w ogóle nie zrozumiałeś pytania, jakie tam zostało postawione. Przeczytaj sobie jeszcze raz to pytanie i zrozumiesz, dlaczego ludzie odpowiadali w taki, a nie inny sposób.
Czytam jeszcze raz pytanie. Czy polscy przedsiębiorcy wytwarzają większość dochodu naszego kraju? Koniec.
Dokładnie. I zasadniczym słowem w tym pytaniu jest to, czy polscy przedsiębiorcy wytwarzają. I ja jestem tego samego zdania.
Dlaczego?
Ja jestem tego... A wiesz, co to są klastry w gospodarce?
Co to są klastry w gospodarce?
No, klastry to są jakby pewne poziomy, na jakich można klasyfikować relacje między poszczególnymi firmami. To możesz sobie zobrazować na takich klastrach, jakie są na przykład w ulu, nie? Tam, mhm, gdzie hoduje się pszczoły. No i na samej górze tych klastrów masz spółki giełdowe. Czyli jakby można powiedzieć, no, największe firmy z największym kapitałem.
Tak.
Jak się przyjrzysz w Polsce tym spółkom giełdowym, to większość z tych spółek giełdowych to są firmy z olbrzymim kapitałem zagranicznym.
Są, ale ja mam do ciebie takie pytanie. Czy większość dochodu narodowego, bogactwa, wypracowują małe i średnie firmy, czy duże firmy?
To jest błędnie postawione pytanie.
To jest bardzo dobre pytanie. No, większość bogactwa pracują małe firmy czy duże? Skąd jest najwięcej podatków?
Po pierwsze, te małe firmy są w Polsce uzależnione od tych dużych firm.
No czekaj, najpierw odpowiedz. A potem sobie pomyślimy, co jest od czego uzależnione. Wiesz? Bo to ze statystyki
no tak,
wiemy.
W Polsce rzeczywiście tak zwany sektor misi, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, wyrabia większość produktu krajowego brutto.
Tak to jest. Czy to nie są polscy przedsiębiorcy, że te małe i średnie firmy to są jakieś powiązane z kapitałami zagranicznymi? Raczej tak myślisz, czy nie?
No tak, no ale te firmy z kolei opierają się na dużych firmach, tak? Które są z kapitałem zagranicznym. Gdyby nie te duże firmy z kapitałem zagranicznym, to tych małych firm by nie było. No nie bądź naiwny, naprawdę.
Ale to takim rozumowaniem można dojść do tego, że wszystko jest pod władzą Żydów, bo jest jedna firma, do której można powiązać wszystkie inne firmy, która akurat jest, powiedzmy, żydowska.
Ale stary, ja tego nie powiedziałem, tak?
No wiem, dobrze, mówisz, że ponieważ małe firmy dostarczają coś dużym firmom, to co one wypracowują, to już nie podpina się pod te małe firmy, tylko już pod tą dużą. No to nie działa tak.
Widziałeś taki ranking, który swego czasu pokazywał Krzysztof Rybiński odnośnie globalnych liderów? No. Czyli jakie firmy będą mogły w najbliższej przyszłości konkurować z takimi koncernami jak Coca-Cola na przykład?
Nie widziałem, ale co z niego wynika?
No to tam wśród tych globalnych liderów sobie wyobraź, że jest firma z Czech, jest firma z Węgier, a Polski tam w ogóle nie ma.
No wiem o tym. Co to ma do rzeczy teraz znów?
No to ma do rzeczy, to ma do rzeczy, że jakby te kraje skupiają najwięcej kasy tam, gdzie firmy jakby mogą swoje produkty sprzedawać w skali międzynarodowej, tak?
No ja to... jak już mówiłem tutaj, małe i średnie firmy wypracowują większość pieniędzy w gospodarce albo towaru przeliczanego na te pieniądze, więc to dalej nie ma po co już snuć jakichś tutaj powiązań w głowie, bo wiemy już, kto wytwarza najwięcej produktów w Polsce. To są małe i średnie firmy. I to są polskie firmy, więc spokojnie, tutaj nie ma znowu co szukać kapitałów na siłę żadnych. No, ale masz rację, że...
To nie jest żadne szukanie kapitałów na siłę. No stary, no w biznesie zawsze tak jest, że duży może więcej, tak? I jakby negowanie tego, no to jest po prostu śmieszne, tak?
Ale ja nie neguję, ja ci mówię o faktach. Wiemy, kto wytwarza bogactwo w Polsce. No a tak, ty mi rozumowaniem dochodzisz, że nie, czarne nie jest białe.
To jest po prostu mówienie o faktach w oderwaniu od innych faktów, tak? To tak jakbym powiedział, że giełda to jest tylko i wyłącznie spekulacja, tak? No to nie jest tylko i wyłącznie spekulacja.
No nie jest, ale...
Zasilanie innych firm, tak? Kapitałem.
No dobra, to czekaj, zgadzasz się z tym zdaniem, czy nie? Co byś odpowiedział na to pytanie w końcu? Czy polscy przedsiębiorcy wytwarzają większość dochodu naszego kraju?
No moim zdaniem to jest źle zadane pytanie. Należałoby postawić pytanie, czy przedsiębiorcy wytwarzają, to wtedy by to miało sens. Ale jeżeli używamy przymiotnika polscy przedsiębiorcy, no to niestety to nie jest dokładnie postawione pytanie.
To co wytwarzają tak, polscy przedsiębiorcy? 5 milionów polskich przedsiębiorców, co wytwarza, jeżeli nie dochód narodowy albo jakiś inny dochód? Co oni, gdzie oni są w ogóle? Zniknęli?
Tak, zgadzam się z tobą, oni również wytwarzają PKB, natomiast nie można, że tak powiem, mówić o nich w oderwaniu od tego, dzięki czemu oni żyją, tak?
Oni no dobra, okej, łapię koncepcję.
Rozumiesz, o co mi chodzi?
No tak, się skupiasz bardziej na dostawcach jakiejś firmy, zapominając o tym, że ten dostawca produkując coś dla tej firmy, wytwarza swój własny jeszcze... a jakąś wartość dodaną.
Gdyby nie ten dostawca, który jest, że tak powiem, ma większą moc przerobową i sprzedaje swoje produkty globalnie, czy powiedzmy na kilku rynkach naraz, no to gdyby nie on, to tych mniejszych firm w znacznym stopniu by nie było.
No to należy też brać tego? Ale co tu brać pod uwagę? Ja tu pytam, kto bogactwo wytwarza, a nie... Od czego co to bogactwo zależy? No, to jest inny temat trochę. Dobra, okej, dzięki. Żeby inni zdążyli zadzwonić.
No, na razie.
Na razie. A słuchacie raportu Martina i coś mamy tu problemy ze zrozumieniem się. Zaraz zobaczę, co ludzie na czacie mówią, bo nie wiem, dawno tam nie byłem.
Polnische Banditen!
Powiedział Adolf Hitler, słuchając kontestacji.
Polnische Banditen!
Powiedział Adolf Hitler, słuchając kontestacji.
Nawet dwa razy powiedział, bo się tutaj zalupował ładnie. Skąd statystyki na temat pochodzenia PKB? No więc przeważnie one są z GUS-u. Główny Urząd Statystyczny zbiera takie informacje. Zresztą to nie jest tylko w Polsce zbierane informacje, to jest ogólnie... No tak działają mniej więcej, właściwie wszystkie tak działają nowoczesne gospodarki, że większość podatków pochodzi z małych i średnich firm. Te duże robią wrażenie większe, bo są duże, ale ich nie jest aż tak dużo. Najwięcej, po prostu jest bardzo dużo tych małych i średnich przedsiębiorstw, to one produkują najwięcej w ogóle bogactw w kraju. Tak. Ale to nie dobra, nieważne, nie o to chodzi. O czym by nie gadać, to zawsze ktoś doczepi się do jednego słowa polskie. Tak, na pewno wszystkim chodziło o to słowo polskie. Jak Polak widzi zdanie pod tytułem, czy polscy przedsiębiorcy wytwarzają większość dochodu naszego kraju, to co mu się wyskakuje pod oczy? Polscy! No po prostu to jest najważniejsze w zdaniu, więc... A zresztą może i tak jest, ja już nawet nie wiem. Ja nie wiem, może już wszyscy mają paranoję, albo może ja mam antyparanoję i nie... Mam za mało paranoi, żeby... Mam taki nierówny poziom. Mam jakiś brak hormonu paranoidalnego w organizmie i nie widzę tych słów polscy. No i tak, ja przegapiłem rzeczywiście to słowo, a tu się okazuje, że to trzeba na to słowo było zwrócić uwagę. Bo że to wszyscy, jak im zadają pytanie, czy polscy przedsiębiorcy wytwarzają większość dochodu kraju, to oni myślą, a czy polscy, a nie żydowscy? No tak, no przecież tak się tutaj myśli. No może się tak myśli, ja tak nie myślałem, to ja nie wiem, ja się boję teraz cokolwiek powiedzieć, ja nikogo tutaj już nie rozumiem, nie rozumiem, jak myślą Polacy. Cześć Przemek. Hello. Wyłącz radio i mów do mnie, mów do mnie. Talk to me, baby, talk to me.
A nie żydowscy, no tak, no przecież tak się
słyszę siebie, jak ja brzmię strasznie, słuchając się w radio. No to już cię odebrałem. Dobra, to na razie to za chwilę zadzwonisz raz i teraz jeszcze raz dzwoni ten, kto już dzwonił.
Halo.
Hej.
Słychać mnie dobrze.
Pewnie.
Jeszcze mam taką jedną sprawę, no. Bo tutaj kolega się wypowiada to do wcześniejszego komentarza. Bank Sprawiedliwości Społecznej. Nie tak, tak to było.
Był.
O, to jest pierwszy dobry pomysł lewicy.
Aha, dlaczego?
I to, no... Ja odnoszę takie wrażenie, no kurde, jak długo żyję, to jest pierwszy dobry pomysł lewicy. No, Bank Sprawiedliwości Społecznej utrzymywałby się ze zrzutek dotacji, dobrowolnych oczywiście.
Oczywiście.
No i wtedy tak. Można by było podatki zmniejszyć.
No,
tak, oczywiście. Tak, no ja... i wtedy byśmy jeszcze mieli więcej bogactwa wypracowanego.
Ja myślę, że to wyjdzie, tak. Ludzie bardzo chętnie będą chcieli za darmo dawać pieniądze pod zarząd Palikotowi i Ikonowiczowi.
Bo a to ja już takie... tu nie mówię, że Palikot i Ikonowicz, ale ja tu piję do jednej rzeczy, bo kiedyś od pomagania biednym to był Kościół i Fundacja Charytatywna.
Tak było.
A dzisiaj od pomagania biednym to jest po prostu państwo. I,
Palikot.
No i Palikot, no. Członek Komisji Trójstronnej.
No, Palikot będzie robił za taką równowagę dla Kościoła teraz. Zamienimy Kościół, który miał pomagać biednym, na Palikota, który będzie to samo robił. I zobaczymy, któremu lepiej...
To znaczy, ja wątpię, że to jest pomysł autorski Palikota, to po prostu tak już się jakiś czas zmienia, no nie?
Ale to jest fajna nazwa w ogóle, bo ja myślałem, że to się dawniej nazywał budżet państwa po prostu. Teraz się to nazywa Bank Sprawiedliwości Społecznej zamiast budżet państwa, bo to jedno i drugie robi to samo dokładnie.
No się po prostu Kościół zamienił chyba z państwem rolami. I
no, no nie wiem co gorsze teraz. To fajny. Dobra, mamy wybór. To dzięki.
Dzięki, na razie.
Na razie. Dobra, próba numer dwa. Słuchacz numer dwa. Może teraz ma mikrofon.
Halo, słuchacz.
O, fajnie, tak. Słychać.
No witam, przepraszam. Wcześniej miałem problemy małe, bo już teraz nie wiem, gdzie mnie słuchać, czy na radiu.
Ja się nie gniewam, to tylko miliony słuchaczy obraziłeś.
Tak, no witam was wszystkich. Dzwonię tutaj w tej samej sprawie, jak przyjaciel przed chwilą poruszył.
Czat ci pika.
Tak, właśnie widzę. Zaraz to zrobię z tym porządek. Ale tego wyłączę. O, już spokój.
Znów obrażasz słuchaczy pikaniem.
Dobrze, już nie mam klikania.
Dobrze.
W każdym razie tutaj poruszyliście ciekawy temat właśnie. Mhm. Bo tak naprawdę tutaj kolega, można powiedzieć, poszerzył temat. Bo tutaj i z jednej, i z drugiej strony to pytanie owszem było dwustronne, bo i ważne było, czy polskie korporacje, polskie firmy bo w dobie dzisiejszych czasów jeszcze parę lat i polska firma nie będzie istnieć tak naprawdę.
No przy takich podatkach i obciążeniach to masz absolutną rację.
Tak, i tu, to jest bardzo istotne. I czy wytwarzają większość PKB, te małe i średnie firmy, też jest bardzo istotne w dobie globalizacji tej całego świata korporacji, bo tak naprawdę korporacje teraz mają władze potężniejsze niż rząd. Więc sama ankieta była bardzo istotna. Tyle, że miała dwa pytania w jednym. Jak nie spojrzę. Miała, także ale... dlatego się nie mogliście dogadać, ale jak to wychwyciłem.
Czekaj, ale ty poważnie mówisz, że ludzie zwracali uwagę na to polskie tak bardzo, że zmieniało im to całe znaczenie pytania?
No ja w każdym razie, jak usłyszałem to pytanie, to poczułem się, jakby tam były dwa pytania naraz, bo właśnie polskie to też było istotne. Właśnie zależy, jak to na to spojrzy. To jest kwestia punktu widzenia tak naprawdę.
No dobra, ale co to zmienia? Bo to znaczyłoby tylko, czy polscy, którzy mają, to chodzi tutaj, że chodzi tu o Polaków, którzy mają zarejestrowane firmy w Polsce. No. Albo na terytorium Polski prowadzą działalność. Więc to na jedno wychodzi, co za różnica, no, polskie czy jakie.
Dla mnie zmienia to tylko tyle, że powiedzmy, jeżeli pomijamy polskie, to pytanie odnosi się tylko i wyłącznie do interesu naszego kraju.
No,
a jak
tak,
zwrócimy też
chodzi.
Uwagę na polskie, to widzimy od razu skalę o wiele bardziej globalną, jak nie spojrzeć.
Dobrze, czy to inne pytanie? Czy jak myślisz, gdyby nie było tam w tym pytaniu słowa polskie, tylko pytanie, czy przedsiębiorcy zatrudniają większość, nie wiem, obywateli w ogóle, to czy odpowiedzi by były takie same, czy nie?
Trudno mi odpowiedzieć, bo nie jestem w stanie wejść do głowy każdego człowieka i sprawdzić, czy wpadła mu ta sama idea do głowy, co mnie i tutaj koledze, który dzwoni. To jest też pytanie, bo wszystko się zmieniło w momencie, kiedy na to spojrzeliśmy. Także tu nie będę się wypowiadał za miliony Polaków, bo nie dość, że wprowadziłbym teraz wszystkich słuchających w błąd, to też mógbym skłamać po prostu.
Ja głupiaję trochę teraz, zgłupiałem po prostu. Normalnie nie wiem, no co bym jakiego tematu nie poruszył, to zawsze się skończy na Polsce. Zawsze będzie, no, o Polsce.
No to co poradzisz, no Polska, no.
Mam tutaj o sztucznej macicy artykuł, to chyba jego poruszę, bo tam jest jakaś szansa, że nie będzie o Polsce. Czy matka Polka może będzie znowu. Zawsze jest coś o Polsce, no. No nie wiem, czy to dobrze. To smutno mi teraz. Dobra, to dzięki. Akurat jest jakiś internet connection problem, więc zostawiam tutaj, prawda? Pana słuchacza. I no, wracam do pytania znowu pod tytułem gdzie są domy wariatów oprócz Tworek i Kobierzyna? Tak, bo nie wiem, abym też bardzo chciał wiedzieć. Tutaj jest jakiś temat, gdzie nie będzie sprowadzone wszystko do tego, czy jest w zdaniu coś o Polsce. Ja mam, chyba, że powiem, gdzie są polskie domy wariatów i będziemy dyskutować o tym, czy to są polskie domy wariatów, czyli że tam są Polacy, czy że tu chodzi w ogóle o domy wariatów na przykład. To jak myślicie, o co chodzi?
Majsze, co ty słuchasz tyle tej kontestacji?
Słucham. Bo to jest koszer.
Jest, że jest koszer.
To jest raport Martina i zapraszam jednak do gadania. Nie, dobra, skupmy się, nie, poważnie. Zostawmy już tych Polaków. Naprawdę bez jaj, nie? No bez jaj. Jak zapytacie Polaków, to naprawdę nie trzeba robić jakichś sondaży wielkich, żeby wiedzieć, że większość Polaków nie ma pojęcia o tym, skąd się bierze bogactwo, jaką rolę w gospodarce grają przedsiębiorcy. No to nie chodzi im naprawdę o to, czy jakiej narodowości kto jest tutaj. Naprawdę nie myślą, a może i myślą o tym. Dobra, ja już głupieję trochę, ja muszę się trzymać jednak swojej koncepcji, bo jak mi będziecie cały czas zwracać uwagę tylko, że nie, tu chodzi o Polskę, to ja się pogubię, bo uwierzę, że rzeczywiście chodzi tylko o Polskę, a nie o to, że ludzie nie mają pojęcia, jak działa gospodarka, a nie wiedzą, jak działa gospodarka. I to jest tutaj problem. To jest problem. W każdym razie ekonomistka, albo dobra, załóżmy, że gdyby tam nie było słowa polscy, to odpowiedzi były takie same. I przy tym założeniu rozmawiajmy dalej. No, myślę, że to bezpiecznie można założyć, że gdyby było pytanie takie, czy przedsiębiorcy zatrudniają większość pracowników w kraju, to by ludzie też odpowiedzieli, że nie. No to o co chodziło? Dobra, to czekajcie, to w ogóle pytanie dalej nie ma sensu. Nawet jakby tam było coś tam o Polsce, bo tak, bo kto zatrudnia Polaków? Pytanie takie. Kto zatrudnia Polaków? I wynika tutaj z tych badań, że 66% mówi, że nie wiem kto, ale nie przedsiębiorcy. No. No to kto? Gdyby nawet pytanie brzmiało, czy polscy przedsiębiorcy zatrudniają Polaków? To i tak 62% powiedziało nie, więc co ma na myśli, że to niemieccy przedsiębiorcy zatrudniają Polaków w Polsce? No to też w ogóle kompletnie bez sensu, nie? To znaczy, że to dobrzy są ci zagraniczni, bo to Polaków zatrudniają. No to najważniejsze jest, żeby zatrudniać ktokolwiek Polaków chyba, nie? No, w każdym razie i tak czy inaczej wiedza jest żałosna. Jest żałosna, ale to już nawet nie jest problem z wiedzą. Nie, to jest problem z wiedzą, ale jeszcze gorszą rzeczą jest postawa w stosunku do przedsiębiorców, tych Polaków wszystkich pytanych. No kogo oni pytają, no? Ja nie wiem, że ludzie mają takie zdanie o przedsiębiorcach, że oni są co, w ogóle zbędni? No to wychodzi, 66% uważa w takim razie, że skoro ani przedsiębiorcy nie zatrudniają Polaków, w większości to nie, ani nie, w większości bogactwa nie produkują, no to po co oni są? To wywalić ich wszystkich w cholerę, to zbędni są, to krwiopijcy w ogóle, oni zarabiają na nas. No i podejście w ogóle do przedsiębiorców jest cały czas koszmarne. No już koszmar jest. I ja nie wiem, no ja bym chciał poczuć taką wspólnotę z ludźmi i psioczyć na przedsiębiorców i mówić na przykład o przedsiębiorcach. Się mówi, że przedsiębiorcy nie, że coś ci dają, nie, że coś wytwarzają i sprzedają. Że to ludzie mają władzę, czy kupić coś od niego, czy nie. Bo to przecież klient decyduje, tak? Nie. Właśnie, że nie. W Polsce się mówi jak? Że przedsiębiorca ci coś wciska! Wciska ci! Nie, że ty coś od niego chcesz wziąć, a to bierzesz, nie chcesz, to nie bierzesz. Nie, on ci wciska, a ty w ogóle nie masz wyboru. No, nie masz, nie masz. I to są te jakieś komunistyczne nawyki, jak mówi Korasta na czacie właśnie. Ale ja się zastanawiam, jak komunistyczne nawyki do cholery, kiedy jest rok 2012? No to ile jeszcze lat trzeba, żeby nie było komunistycznych nawyków? Gdzie już są ci komuniści? Przecież oni już się przekręcili na tamten świat wszyscy. Nie? No to nie wiem co to. Ich dzieci teraz odziedziczyli te nawyki komunistyczne? No może odziedziczyli, ale życie w rzeczywistości dużo bardziej jednak rynkowej niż ta, co była wcześniej za komunizmu. Chyba powinno trochę już samo to przestawić we łbie, no. Ileż można wierzyć w pierdoły, które się w normalnym życiu nie sprawdzają i dalej w nie wierzyć? No przecież nie sprawdza się ta głupkowata wiara, że przedsiębiorca to samo zło, albo że przedsiębiorcy wciskają nam i nas i bez nich nam jest dużo lepiej, jak ich nie ma, to już w ogóle jest najlepiej. No przecież to jest debilizm, to już każdy wie, że to jest debilizm, bo każdy widział, jak zbankrutował już taki system. I wtedy, kiedy przyszli przedsiębiorcy, to dopiero zaczęło się naprawiać, no. Że tak do tego stopnia ludzie są ślepi. Dobra, dzwonią ludzie, ja podam zaraz numer telefonu. To bierzcie długopis. I dzwoni ktoś, cześć. Halo?
Ej, słychać mnie?
Tak, pewnie.
A gdzie się dodzwoniłem w ogóle?
To jest raport Martina w Radiu Kontestacja.
A, dobra.
To dobrze, nie?
Ja teraz mam mówić?
No. Tak.
Dobra, słuchaj, jeszcze chciałem tak... O dwóch sprawach wcześniej wspominałeś, o taki doktor Krzysztoszek, Starczewska, tak. Coś takiego. Mm-hmm. Miałem okazję właśnie mieć zajęcia z tą...
Starczewska doktor, Krzysztoszek, tak? Z nią?
Tak, wow. Dokładnie. Mm-hmm. Chciałem tylko powiedzieć właśnie, że miałem zajęcie i to jest bardzo osoba z dużym doświadczeniem, bo brała przy wielu prywatyzacjach w 90-tych latach.
Oh my goodness, to, wiesz co, to nie, nie wiem, czy to dobrze świadczy.
Ma duże doświadczenia, także troszeczkę szacunku by się przydało.
Czekaj, proszę, bo ten szacunek do ludzi, którzy prywatyzowali w latach 90., ty myślisz, że to jest coś, co się należy? Wiesz, jak wyglądała ta prywatyzacja w latach 90?
No wiesz co, to nie była taka łatwa sprawa, ja trochę o tym posiadam wiedzę, ponieważ... jestem właśnie tutaj po studiach ekonomicznych na Uniwerku.
No dobrze, słusznie, no masz rację, łatwo nie było, ale tak czy inaczej, szacunek akurat za to, to może za inne rzeczy, powiedzmy. To okej, okay. Za doświadczenie, za wiedzę, o, niech tak będzie. Dobra.
No. Chciałem o druga sprawa, szybciutko odnośnie tego pytania w ankiecie. Moim zdaniem bardzo dużo znaczy miał to słowo polskie. Miałem też niedawno okazję pracować w jednym z banków w departamencie rozpoznającym struktury własnościowe firm. Były firmy co prawda średnie i duże.
A, no trochę co innego.
No i zdziwiłbyś się właśnie, jak mały odsetek tych firm jest w rękach polskich.
Nie, no ja wiem, że jest dosyć mały odsetek. Znaczy, wiem, że to jest struktura jest dosyć nie zawsze taka prosta, nie? Tam jest wielu właścicieli przeważnie. Nie, procent ma ktoś, ten procent ma tamten. No tak, ale jakieś, a możesz powiedzieć jakieś takie ogólne wyniki tych badań? Że jakoś tak procentowo ile w rękach Polski?
Badań statystycznie nie prowadzimy, bo nie robimy tylko to pod kątem AML-owym. Mhm. Natomiast jest tutaj druga tak ciekawostka, bo ludzie może nie wiedzą, znaczy podejrzewają, ale w polskich rękach jest zarejestrowana w Luksemburgu, Cyprze albo tym podobnych krajach w wiadomych celach.
No.
Także twoja tutaj cała ta kierunku obniżenia podatków i tym podobne jest bardzo słuszne. To jednak Polacy nie są głupi.
No, oczywiście, to bardzo dobrze. No ja też mam firmę w Wielkiej Brytanii. No i kontestacja należy do firmy Liberty Media, która jest w Wielkiej Brytanii. To jest radio brytyjskie, nawiasem mówiąc. No, ja bym chciał dożyć takich czasów, kiedy będzie warto, żeby kiedy będzie można i będzie się opłacało zrobić tak, żeby kontestacja była firmą polską. Ale na razie to jest dużo ludzi, którzy nam to bardzo skutecznie utrudniają i zniechęcają, więc... Sorry, okay, niestety.
Dobra. No. Właśnie niestety nie badałem, tak nie wiem, jak to tam z szefem. No dobra, no i tyle
dobra.
W zasadzie.
Okej, okay, no to dzięki za głos dyskusji. Dzięki wielkie. Można dzwonić 222, to jest ten numer telefonu, 222-195-321 albo przez Skype, o, za darmo, za friko, na numer kontestacja.com. A powiedział na czacie Kosak tak, że świecie nad Wisłą i Srebrzysko w Gdańsku. Ale to nie wiem, czy polskie. To są domy wariatów. To, czyli muszę zapamiętać. Świecie, tak? Nad Wisłą i Srebrzysko. Czyli się mówi, że wyślę cię do Srebrzyska, jak się tak powie w Gdańsku, to każdy rozumie, tak? No to dobrze wiedzieć. No to witamy słuchacza, cześć.
Hej, słychać mnie?
Tak, tak. Dużo ludzi zaczyna odsłychać mnie.
Właśnie zastanawiałem się, czy mikrofon działa.
No, działa.
On nawet czasami nie działa. Właśnie tak ja myślę, że ludzie w kraju, w Polsce myślą, że bogactwo narodowe wytwarzają firmy państwowe albo jakieś instytucje państwowe.
No właśnie, mi się też tak wydaje, że to jest jedyne chyba wytłumaczenie, nie? Że państwo tak, coś tam... No.
Tak, że bo dużo... No chyba każdy zna jakąś osobę, która pracuje gdzieś tam w biurokracji, tak? Albo w państwowej, albo w jakiejś firmie państwowej.
No.
I właśnie jest takie przekonanie, i tam właśnie się zarabia dobrze, tak, w miarę dobrze, to jest praca dość pewna, tak się uważa,
no tak.
Przynajmniej potocznie, gdzie się traktuje pracownika tak w takim ogólnym rozumieniu tak w porządku, tak, że nie wykorzystuje się, czy nie udziera się go ze skóry.
Ale tak, patrz, bo ludzie mają, rzeczywiście tam się zatrudnia ludzi i odpowiedź na to pytanie, czy się zatrudnia ludzi, to no tak, zatrudnia się tam ludzi, ale tylko pytanie było to, gdzie większość ludzi jest zatrudniona i ludzie uważają, większości Polacy uważają, że właśnie w tych państwowych instytucjach najwięcej ludzi się zatrudnia. Na to by wychodziło. Taki wniosek tutaj rzucam. Co to może znaczyć? Może te instytucje robią takie wrażenie, że ich jest dużo więcej niż firm prywatnych.
Być może właśnie, że one są wszechobecne.
No.
I tam ludzie pracują dość długo, tak? Może w prywatnych firmach jest większa rotacja. I jak wiąże się to z jakąś niepewnością.
Może. A może tak jest, że właśnie urzędnicy i te instytucje są głośne i wpieprzają się wszędzie z butami, a prywatni przedsiębiorcy robią swoje i są bardziej cicho. No jak kupujesz buty, to się nie zastanawiasz, ile tam firm po drodze musiałeś obsłużyć, a jak idziesz do urzędu, no to jest urząd, no to urząd, to urząd, to już tam pokłony, tak. Wielki gmach, wiadomo, że jest. No i takie wrażenie może zostaje, może o to chodzi.
No tak, to też tak myślę, to może mieć znaczenie właśnie.
Może.
A właśnie tak zastanawiam się... Bo są duże firmy, tak, wspominaliśmy o tym tutaj już dzisiaj, i te mniejsze. I właśnie tak Lewica uważa, że te małe jakby nie mają szans w rywalizacji z tymi dużymi, tak, tymi międzynarodowymi korporacjami.
No.
A ja myślę sobie, żeby po prostu, żeby był normalny kapitalizm w kraju, gdzie nie ma po prostu podatków, które wykańczają te małe firmy, gdzie rząd nie ma nic do powiedzenia w kwestii gospodarki,
no.
To te małe firmy, to szef korporacji nie znałby dnia ani godziny, kiedy ta mała firma, szef małej firmy stał się dla niego zagrożeniem.
Oczywiście, bo, i masz tak tutaj absolutną rację, rzeczywiście tak to działa, że wysokie podatki są korzystne dla dużych firm.
To właśnie.
A tak. Niszczą małe firmy. Dlatego im bardziej jest, im wyższy poziom podatków, tym bardziej te małe mają problem, a te duże rosną. Te wszystkie korporacje, to, że one się tak rozrastają rzeczywiście i nie grozi im konkurencja ze strony czegoś mniejszego, to się bierze stąd, że się ciągle zwiększa podatki w Polsce. To jest taki system, który mogą obsłużyć tylko duże firmy, bo tych wymagań od firm się stawia coraz więcej, więc duża firma sobie łatwo poradzi, no, bo duża jest, a mała małą to zabije.
No właśnie, właśnie.
No, słusznie. No dobra, to dzięki za komentarz.
No to dzięki, na razie, cześć.
Na razie. Tak, słuchajcie, raportu Martina w kontestacji. A, bo ja jeszcze dżingla miałem. O, nie tego, przepraszam, tego.
I nie pracujecie. Mam matkę.
Tak, to a propos tego, skąd się biorą pieniądze w gospodarce.
A to nie wstyd wam być na utrzymaniu matki?
Człowiek, który ma matkę, zawsze pozostanie dzieckiem. Dopiero kiedy ją straci, dba o swoje wyżywienie. To wiek nie odgrywa żadnej roli.
Nie, chyba ludzie mają chyba bardzo podobne podejście do państwa jak do matki. Póki człowiek ma państwo, to tak, to jest obywatelem i państwo go wyżywi. I jak nie będzie miał państwa dopiero, no to wtedy dopiero pójdzie na utrzymanie. Dobra, słuchacz dzwoni, odbieram, hej, cześć. O, odebrałem, a on się wyłączył. No to trudno, to drugi ktoś. Cześć. O, fajne piwo.
Halo, halo.
No, hej. Fajne piwo na obrazku widzę.
Aha, no dobra. Tak mi przypomniało to, co powiedział wcześniej kolega, nie wiem, jak dzwonił, jak się przedstawił, jak mówił, że ludzie inaczej rozumieją, że Polska tam to wyłapał, że jakieś klastry, tak? No to ja polecam sobie wbić w YouTubie taki filmik. Z czym kojarzy się panu, pani słowo przedsiębiorczość? 1989. Naprawdę niewiele się zmieniło od tamtej pory.
No właśnie.
No także jeszcze raz. Z czym kojarzy się panu, pani słowo przedsiębiorczość? Naprawdę wyjaśnia wszystko i jeśli on by chciał tak rozumować i... To jest tak jak z familiadą. Strasburger się zadaje pytanie i my się nie zastanawiamy, jaka jest odpowiedź prawdziwa, tylko co ludzie myślą.
Co ludzie myślą, no tak. No.
Gdzie oni by pomyśleli o jakichś tam klastrach, jakiejś tam ekonomii i tak dalej. No, nie można do tego tak podchodzić. Jednak to się tak wydaje nam, jak rozmawiamy, otaczamy się ludźmi inteligentnymi na poziomie, że później nam się wydaje, że wszyscy są tacy.
No właśnie, trzeba trochę się przybliżyć do ludzi tam z nizin, do większości, a większość nie wie, skąd się bierze bogactwo, jaką rolę grają przedsiębiorcy w tym wszystkim.
Tak, później rozmawiam z kimś i jakimś tam, no, powiedzmy ze wsi i mówię, że ZUS, to przecież to trzeba zlikwidować, a on mówi, no jak, no z czego byśmy żyli?
No dokładnie. Straszne to jest, no, żeby po tylu latach ludzie dalej nie rozumieli takich zupełnie podstaw, jak działa gospodarka. No przecież to się wszystko opiera na przedsiębiorcach. Ludzie jakoś sobie wyobrażają gospodarkę bez udziału przedsiębiorców. No w ogóle nie biorą pod uwagę, że to jest cały fundament, a nie jakiś dodatek, który sobie gdzieś tam jest na boku.
Tam jeszcze był taki argument, że te małe firmy sprzedają tym dużym i bez tych dużych to one by się nie utrzymały. No to też jest absurdalne. To tak jakby mówić, że no, ktoś wytwarza coś i bez tych klientów, którzy kupują, to by nic z tego nie było. No,
no tak, to są takie rozumowania, które się przesadnie prowadzi i straci się cały obraz sytuacji. Ale to ja bym musiał rozrysować, żeby to wyjaśnić, na czym polega to tworzenie bogactwa. Dobra, to kiedy indziej będzie. To dzięki.
Dobra, dzięki, na razie.
Na razie. No, dlatego właściwie... Aha, co dlatego? Dobra, nieważne co dlatego. Ja chciałem powiedzieć, że odkryłem jeszcze jedno wariatkowo. Jest w Gnieźnie podobno, mówi Iglasty. Wariatkowo jest w Gnieźnia. W Gnieźnia napisał, chyba w Gnieźnie, tak. Wariatkowo jest w Gnieźnie. A to nie, ja myślałem, że to takie miasto obok. A to jest tak, że w samym mieście są domy wariatów, a nie, że tak poza, bo w Warszawie i w Gdańsku i w Krakowie są tak obok, o to chodzi, że w Rybniku jeszcze ktoś mówi. To gdzie jeszcze? Toszek i Kocborowo, na dwóch końcach Polski, Toszek i Branice, W Obrzycach jest wariatkowo. Wow, ile wariatków jest. Takie najbardziej znane to jest, które? Tworki i Kobierzyn? I jeszcze jakieś? W Lulińcu jest. Skąd wy wiecie, ile jest wariatkowów wszędzie? I że jest w Gnieźnie, wiemy, tak. Na przykład w Łodzi jest? Powinno być w Łodzi, bo tam dużo ludzi ma problemy chyba. Na pewno jakieś jest. To dużo tego. No to, to nie wiem, czy to najlepszy temat jest.
Synu, chodź na kolację, jaja stygną.
Nie teraz, mamo, słucham kontestacji.
Rozmawiamy sobie o tym, co Polacy myślą o tej przedsiębiorczości i właściwie ja chciałem zadać pytanie, co zrobić, żeby to zmienić, bo dalej Polacy, tytuł był tego artykułu, dlaczego Polacy nie doceniają przedsiębiorców, ale to jest dużo gorsze niż niedocenianie przedsiębiorców, to jest traktowanie ich dużo gorzej niż powinno się traktować, to jest jakieś pogardliwe traktowanie. No niedocenianie to brzmi jak wystawienie komuś niższej oceny niż mu się należy, no powiedzmy czwórki zamiast piątki. Ale to, co robią Polacy, to, że nie tylko, że nie dają żadnej czwórki, to dają pałę i wykopują za drzwi. Polacy o przedsiębiorcach mówią, że im coś wciskają i że to są ludzie, których głównym interesem jest, żeby komuś dowalić. Nikomu nie pomagają i tylko się sami obławiają tymi pieniędzmi. Ludzie przegapiają zupełnie oczywiste, najprostsze rzeczy w tym całym obrazie. Czyli to, że przedsiębiorca zarabia na tym, że daje coś innym. To jest fundament gospodarki. Ktoś powiedział na czacie, że przedsiębiorczość to nie jest taki prosty temat, ale jest, oczywiście jest, tylko ja mówię o tych fundamentach gospodarki, to jest prosty temat. Cała gospodarka opiera się na istnieniu przedsiębiorców, którzy wymyślają sobie, jak zaspokoić potrzeby innych. I to jest ten fundament. Ci przedsiębiorcy, najbardziej fundamentalna część gospodarki, która produkuje całe bogactwo i nasze potrzeby zaspokaja, zatrudniają zwykłych takich ludzi, którzy mają luksus, bo nie muszą sami nic wymyślać, nie muszą szukać klientów, mają tylko robić to, co im powie szef. Dlatego ten szef jest ze wszystkich stron patrząc, z wszystkich możliwych stron, on jest najważniejszy we wszystkim. On jest spoiwem wszystkiego i wszystkie grupy społeczne od niego zależą. Bo i podatki on wypracowuje, bo to on tą firmę wymyślił i on wymyśla, co może sprzedać, co może komuś dać i przy okazji zarobić. To on to wymyślił, bez niego się sypnie. Jego się nie da zastąpić w tym łańcuchu niczym. Jeżeli nie ma pracowników, to można znaleźć innych. Pracownicy nie mają, nie ma takich wymagań od nich stawianych. Oni nie muszą nic wymyślać, nie muszą za nic odpowiadać za bardzo też. To firma odpowiada, a nie oni. Pracownicy mają niesamowity luksus i niestety teraz właśnie zapomnieli może o tego luksusu, który polega na tym, że idą sobie do pracy, mają jakąś gwarancję, że sobie mają tam być, mają, wiedzą, co mają robić i wiedzą, że dostaną pieniądze. No, prawdziwy rynek tak nie wygląda. Rynek wygląda tak, że jak się znajdzie klient i ci zapłaci, to masz pieniądze, a jak się nie znajdzie, bo nie chce czegoś, to nie masz pieniędzy i już nie masz żadnych gwarancji na rynku. Przedsiębiorca nie ma żadnych gwarancji na nic. Tym bardziej to już nie chodzi o to, żeby go doceniać, chodzi o to, żeby zrozumieć całą koncepcję gospodarki. Ten przedsiębiorca jest tutaj, podkreślam, fundamentem. To od niego, tylko on daje pracę i tylko on wypracowuje bogactwo. Reszta się składa na to wypracowanie bogactwa i reszta dostaje tą pracę. Co do państwowych firm i instytucji, to one nie wypracowują żadnego bogactwa w ogóle. Bo one biorą pieniądze z podatków, a podatki to są po prostu pieniądze zabierane, wypracowane pieniądze już wcześniej przez przedsiębiorców, zabrane tym przedsiębiorcom i zwykłym ludziom przy okazji, ale zwykli ludzie mają pieniądze od przedsiębiorstw, które coś wypracowują, więc i tak wszystko się zawsze sprowadza do tego, że przedsiębiorcom się zabiera pieniądze. I potem te państwowe firmy sobie je spokojnie wydają, ale dobrze wydają sobie, ale one nie produkują nic. Wydając te pieniądze, one zabierają te pieniądze, nie produkują tych pieniędzy. Pieniądze, które człowiek dostaje z wypłaty w państwowej instytucji, nie pochodzą z tego, że ta instytucja sobie zarobiła. W większości przypadków tak nie jest. Czasem się zdarza, w większości przypadków nie. To są pieniądze, które były zabrane komuś, kto to wypracował wcześniej. Jeszcze czasem się może zdarzyć, że i państwowa instytucja robi coś, co ludzie sami z siebie by chcieli, ale w większości przypadków państwowa instytucja wiąże się z przymusem. Na wolnym rynku, gdyby był rynek i dać wybór ludziom, czy chcą korzystać z sądów, policji, czy innych takich jakichś państwowych rzeczy, ZUS-u może, to by się raczej nie wybrali, by tego, tylko wybrali coś innego. Czy ludzie by woleli wybrać ZUS jako ubezpieczyciela z własnej woli, czy woleliby wybrać prywatną firmę ubezpieczeniową, która za 100 zł im zapewnia różne tam miejsce w szpitalu, dowóz karetki i inną, powiedzmy, służbę medyczną. Są tacy ubezpieczyciele i ludzie, mimo że płacą i tak już na ZUS, i tak jeszcze płacą tym prywatnym firmom, bo są o tyle lepsze od ZUS-u. Mimo że na ZUS dają tam 8 stówek co miesiąc, to i tak dają jeszcze 2 stówki prywatnej firmie, która za te 2 stówki daje dużo lepsze warunki ubezpieczenia niż cały ZUS za dużo więcej pieniędzy. Więc tutaj nie ma już jakoś potrzeby chyba szczególnie uzasadniać ludziom, że ZUS jest nieefektywny i państwowe instytucje są nieefektywne. No ludzie mówią, że są potrzebne. No może i są potrzebne. Ja nie mówię, że nie są. Ja tylko mówię, że na wolnym rynku można by te potrzeby dużo lepiej zapewnić. Gdyby to samo robiła prywatna firma, gdyby robiła to kilka prywatnych firm, gdyby to zreorganizować trochę i gdyby nie opierało się na państwowym przymusie, to by było dużo lepsze. Ale wracając do przedsiębiorców, oni są tutaj cholernie ważni. Dzwoni jeszcze raz Przemek, cześć.
No witaj Martin, witaj.
No hej.
Tak na chwilkę.
Komentarzyk, no.
Cisza radio.
Cisz radio i mów.
Jesteś Martin?
Tak, pewnie.
Witaj, słuchaj, ja ogólnie chciałem tutaj może troszeczkę zmienić tor rozmowy, bo będę uciekał już za chwilkę. Chciałem taką małą spuściznę po sobie zostawić. Słuchaj, ogólnie tutaj problem nie leży w samych ludziach, bo ludzie mają naturę do bycia manipulowanymi i póki oni są manipulowani, to nieważne, co byś im nie powiedział, to prędzej staniesz się ich wrogiem niż sojusznikiem. Trzeba pokazać im prawdziwego wroga, to przynajmniej zmanipulujesz ich na dobry cel.
Dobrze, okej, okay. Kogo?
Tak to mniej więcej wygląda.
Wybieramy wroga, kogo?
Także jak nie spojrzeć, to tak naprawdę zobacz, dlaczego duża firma ma lepiej niż mała? Bo duża firma jest łatwiej dużą, jedną firmę manipulować. Kto nią manipuluje? Korporacje. Już nie będę szukał teraz
tematu. Znaczy konkretnie kto?
Korporacjami.
Kto korporacje? Przecież to jest jakaś grupa ludzi dalej.
Tak, tak, tak. To już jest jeszcze wyższy poziom. I tak to mniej więcej wygląda, że te małe firmy zawsze będą tępione, bo one są w rękach niezależnych, wolnych ludzi. I oni dobierają
swoje zespoły. Zgadza. Nie zgadza się to do końca. To w Polsce tak wygląda, bo w Polsce głupi ludzie rządzą. W Wielkiej Brytanii się wcale nie tępi małych firm. Wręcz przeciwnie. Ułatwia się im.
Wiem, masz rację. Tylko problem w tym, że Polacy też mają taką małą zaporę, do której nie chcą się przyznać, że myślą, że tylko w Polsce jest najgorzej. Wiele krajów ma tak, że one są zmanipulowane do takiego stopnia, że im nie trzeba narzucać takiego rygoru. Bo Polska jest świeża. Od kiedy Polskę tak się kontroluje? On zaledwie od bodajże 39, może wcześniej, żebym się teraz nie pomylił, czasy porozbiorowe, jak Polska się miotała tam gdzieś, szukając tego swojego domku. I tak to wygląda. Polska jest tak naprawdę świeża w tym temacie manipulacji, dlatego na nią się tak ciśnie.
A świeża tam tyle lat już, no to kiedy przestanie być świeża?
Tyle lat walczyliśmy.
Myśmy walczyli.
Tak walczył długo jak nas.
O co właściwie?
Nie, już nie miało o co, bo mieli swój kraj, ale co tam zostało?
Ogólnie ja nie do końca wiem, o co ci ludzie wszyscy walczyli. Wiesz, trochę się gubię, bo oni walczyli o lepszy socjalizm w większości przypadków, tak jakoś w tych nowszych czasach.
No, w nowszych czasach to też jest trudno stwierdzić, kto o co walczy, bo by trzeba było znaleźć pierwotne założenia. Kto kogo gdzie popchnął tak naprawdę.
No po sposobie postępowania widać, na czym komu zależy, więc można to trochę prześledzić. Tak czy inaczej, ja mam wrażenie, że większość ludzi, którzy dzisiaj rządzą, bo to oni tam walczyli wtedy z komuchami, to im bardziej chodziło o to, żeby był socjalizm, tylko lepiej wyglądał i żeby to oni rozdzielali, kto z tego koryta ma dostawać, bo to fajnie mieć władzę jednak.
No na poziomie tych czasów to się zgadzam całkowicie, tak, bo to tak naprawdę to ja miałem często takie myśli, że po tym wszystkim, co się wydarzyło przy okrągłym stole, to się podzielili na dwa obozy. Tych, którzy dalej ciągnęli tą pierwotną agendę manipulacji Polską i tych, którzy, że tak powiem, nawrócili się z tej drogi, że tak można powiedzieć, to jest większość tej ekipy, która spadła samolotem wtedy.
To oni co?
To oni, można powiedzieć, nawrócili się z tej pierwotnej agendy manipulacji, bo Tusk, widzisz, Tusk dalej ciągnął, Tusk dalej ciągnie to, co spuściznę Wałęsy, a powiedzmy między innymi Kaczyński i jego ludzie, między innymi też Leper, oni już, można powiedzieć, tam, no Leper, nie będę się odnośnie Lepera wypowiadał, bo za mało informacji zgromadziłem, ale między innymi tacy ludzie jak Kaczyński, to oni, że tak powiem, mimo że byli, uczestniczyli w tej agendzie okrągłego stołu, która została strasznie zmanipulowana, też polecam poszukać takich filmów.
Dobra, ale tak dokończ zdanie, żebyśmy mogli jakoś skończyć.
No, że tak to właśnie wygląda, że...
Że oni byli co, wolnorynkowi?
Nie wiem, jak to powiedzieć. Ta część, która się nawróciła, próbowała naprawiać swoje błędy, ale popełniła ten pierwotny błąd, że nie byli jeszcze gotowi ostatecznie wyjawić tego, co się wtedy przy okrągłym stole stało.
Ale co to, ja tu mówię o wolnym rynku, przedsiębiorczości. Co za różnica, czy znowu się będziemy babrać teraz, co było 20 lat temu?
Bo powiem ci, to, co miało 20 lat temu, wpływa bezpośrednio na to, co się dzieje teraz.
No i już pośrednio bardzo wpływa i już teraz właściwie prawie nie ma żadnego znaczenia. No został system prawny beznadziejnie połatany, tak, to wpływa.
Bo praktycznie nie został ruszony, wszystko po komunie zostało nieruszone.
No to tak, to jest duży problem zresztą. No zwyczaje, mentalność, inne rzeczy też zostały. No dobra, tu masz rację.
To jest właśnie, to jest ta agenda okrągłego stołu.
No masz rację. Tak, ale co do przedsiębiorczości, to dalej jakoś nikt nie jest zafascynowany tym, żeby Polska była bogatsza, ani żeby wolność tutaj jakaś większa była, ja nie widzę.
Tu jest taki paradoks, że tak jak to pisałem na czacie, ludzie się przyzwyczaili do pracowniczego stylu życia.
No to ich trzeba odzwyczaić, a jak nie, to ich odzwyczaić sama rzeczywistość.
No trzeba po prostu im pokazać część prawdy i się okaże, czy są gotowi. Pytanie, ile prawdy...
Bo to nie ma znaczenia, czy są gotowi. Za chwilę ten system zbankrutuje i jak pół kraju nie będzie miało pracy, to się nikt nie będzie ich pytał, czy są gotowi na to, żeby zbankrutować. To jest za późno już. Albo się nauczą po dobroci, słuchając Radia Kontestacja, albo innych ludzi mądrych, albo będą mieli problem. I to
no,
jest...
Kto ma się obudzić... Już się obudził i budzi resztę.
Budzimy ludzi, żeby zaczęli myśleć w kategoriach, że 2 plus 2 równa się 4 przede wszystkim, a potem dopiero jakiego koloru jest 2 i czy 4 śpiewa hymn odpowiednio głośno. Dobra, dzięki. Na razie musimy kończyć.
No, trzymajcie się. Dzięki, że mogę się wypowiedzieć.
Fajnie. Dobra, to jest raport Martina w Radiu Kontestacja. Zlazło, nie wiem czemu, nagle przez chwilę na Smoleńsk. Nie podoba mi się to, że to zlazło na Smoleńsk. To jeszcze na sam koniec tylko powiem, bo to już jest koniec raportu Martina, ale powiem na sam koniec, że w portalu Sfora Biz, to że coś tam biznesowo, ktoś napisał, już nawet nie obdarzę go epitetem stosownym, napisał artykulik, mikroartykulik taki pod tytułem Polakom żyje się coraz lepiej, jesteśmy coraz bogatsi. I zaraz na dole mamy tak, zaczyna się artykuł. Mamy setki miliardów oszczędności. W trzecim kwartale ubiegłego roku nasze oszczędności przekroczyły 1 220 000 000 000 złotych, a zadłużenie wyniosło 554 000 000 złotych. Tak to rozumie ten, kto to napisał, że pieniędzy mamy 220 miliardów, a zadłużenie no, plus bilion jeszcze, a zadłużenie tylko 555 000 000. No to fajnie, nie? I ogólnie to sprawia, że jesteśmy bogaci według tego pana, co jest ciekawe. Zresztą tutaj jeszcze na dole z kolei pisze, Polacy najchętniej oszczędzali, odkładając pieniądze na rachunkach bankowych. Tam zdeponowali ponad 13 miliardów złotych. No jeżeli to jest najchętniej wykorzystywany sposób odkładania pieniędzy i było tego 13 miliardów złotych, to skąd się wzięło 1 220 000 000 złotych pozostałych metod? To jak? Gdzie? Skoro najbardziej to 13, to skąd się wzięło 1000? 1220? Dobra, nie wiem, to są jakieś kompletne pierdoły. Skąd oni wzięli te dane o oszczędnościach, to ja nie mam bladego pojęcia. Ale jeżeli rzeczywiście by wyliczyć, ile w ogóle mamy pieniędzy, bo to chyba o to im chodzi, że tyle w ogóle mamy pieniędzy w kieszeni, dzisiaj, teraz tyle jest pieniędzy w obrocie, nie wiem, to... patrzcie, porównajcie sobie tutaj sumy. Tutaj jest 1 220 000 000, że mamy, a zadłużenie 255 miliardów, czyli mniej. No to ja już wiem, jak zlikwidować zadłużenie w Polsce. To po prostu pozabierać nam tylko ile? 1/3 oszczędności i już, nie? Że masz co w banku, masz 2000, to dajesz połowę albo 1/3. Masz 3000, dasz 2000 i już nie ma długu, ale fajnie. I nie będzie problemu. To co to za problem? To tacy jesteśmy bogaci, fajnie. No, więc jeżeli przeliczając na mieszkańca dług narodowy, tak naprawdę to jest 800 coś, zresztą można liczyć na różne sposoby, ale no jest trochę miliardów. Ten licznik bije w Warszawie długu, który tam zawiesiło parę osób. No, więc po przeliczeniu wychodzi, że na każdego na łebka dług wynosi jakieś 22 tysiące złotych. Więc każdy z nas tyle musi oddać. Musimy tyle oddać tego długu. Na tyle jesteśmy zadłużeni przez przeszłe pokolenia, przez tych wszystkich, te pijawy, które tutaj rządziły ostatnie 20 lat sakiem. I jeszcze wcześniejszych też. 22 tysiące masz? No to nie? To twoje dzieci będą jeszcze oddawać. Trudno. Dostałem to, co masz, to daj, oddaj. No, więc tak, jeżeli 22 tysiące mamy długu, to według tego artykułu każdy z nas ma oszczędności, powinien mieć 3 razy więcej. Czyli co, ile? 66 tysięcy ja gdzieś mam według tych ludzi? No ale ja nie mam 66 tysięcy złotych oszczędzonych. Przeciętny Polak ma według nich 66 tysięcy gdzieś upchane po kontach, po skarpetkach? Naprawdę, tak? Ktoś to wyliczył? Wierzycie w to? Ty masz tyle? Pożycz trochę, bo ja nie mam. No, to fajnie, bogaci jesteśmy, ale jaja. Tak, to czytajcie dalej takie serwisy, super. Nie wiem, skąd te bzdury są z portalu Sforabiz, ale co to w ogóle jest? Ja nie wiem, co to jest, bo jak to czytałem, to wiedziałem, że nie warto tego wiedzieć, co to jest. Dobra, to był raport Martina, więcej nie pogadamy, bo jest teraz audycja Freedomia, z tego co wiem. Przyjdźcie na raport albo piszcie komentarze pod audycją www.kontestacja.com albo www.raportmartina.com. A ja ktoś jeszcze chce napsioczyć na mnie jako przedsiębiorcę wydającego czasopismo Ironizator, to zapraszam na www.ironizator.com, żeby rzucił tam mi komentarz i napisał: Martin, ty wciskasz wszystkim tą głupią gazetę co miesiąc i piszesz jakieś pierdoły, wszyscy się śmieją, przepukliny dostają, ty wredny kapitalista. No, a jak chcesz sobie za 7 zł, to se zaprenumeruj, se przeczytaj i sprawdzisz, o czym wszyscy mówią. Tak, o tym Ironizatorze mówią wszyscy. No, bo właśnie wysyłam nowy numer. Coś do pośmiania się przy okazji siedzenia na desce, białej desce. Żeby nie trzeba było rozmyślać o długu narodowym. To był raport Martina. Dobranoc, przyjdźcie za tydzień we wtorek o 20. Nie, jaki wtorek? Jaki wtorek? Kiedyś był wtorek. Nie, był kiedyś wtorek. No, były jakieś inne dni, a teraz jest czwartek o 20. W czwartek o 20 przyjdźcie znowu i zaproście kogoś. Im ciekawsi ludzie, tym lepiej. Jak ktoś ma inne zdanie, to też dobrze. Porozmawiamy o czymś, co i tak się zakończy na Polsce i Smoleńsku i Hitlerze. Właśnie dzisiaj nie było Hitlera. Znowu audycja bez Hitlera to jest... No, ta audycja stracona. No, niektórzy tak w każdym razie mówią. Dobrze. Sponsorujcie, no zasponsorujcie trochę kontestację, a już sponsorujecie i wielkie wam dzięki wam to radio istnieje i raport Martina razem z nim też. Jak ktoś chce, to na stronie kontestacja.com znajdzie sposób, jak być lepszym człowiekiem i dorzucić się do ściepy. No, to dobranoc.
Chodzimy!